Magazyn piłkarski w każdy wtorek po 17 w Radiu Gorzów na 95 i 6 FM.
Witam ponownie w magazynie piłkarskim. Przypomnę, że rozmawiamy z trójką naszych sędziów z Gorzowa i okolic, czyli od drugiej ligi do czwartej: Tomasz Białek, Marcin Celejewski, Dawid Kuraszkiewicz. Panowie, bez wskazywania meczów, bez wskazywania konkretnych kolejek i tak dalej, wasz największy błąd sędziowski, zaczniemy od czwartej ligi. Jaki taki, który wam nie daje, czasami się śni po nocach.
Który śni się po nocach, powiem szczerze, tych błędów jest tyle w trakcie każdego meczu, że ciężko gdzieś tutaj teraz znaleźć jeden, który jakby miał taki największy wpływ na to, jak poprowadziliśmy zawody, czy taki, który by nam się śnił po nocach. Szukam pamięcią, jakoś teraz ciężko sobie wyrwać z głowy taki, nie wiem, może panowie coś?
Ja mam taki mecz. To było po moim awansie do klasy okręgowej. Pierwszy mecz w klasie okręgowej od razu z obserwacją. Obserwatorem był wtedy jeszcze obserwator drugoligowy. Ja miałem bodajże 17-18 lat. Bardzo zestresowany byłem na tym meczu. Sytuacja napastnika z bramkarzem. Napastnik mija tego bramkarza, a bramkarz podkłada mu rękę, powodując jego upadek. Decyzja powinna być ewidentna, rzut karny. Żółta kartka, ja opuściłem grę, jeszcze podbiegłem do napastnika i powiedziałem, żeby więcej w ten sposób nie symulował. Oczywiście nie uszło to uwadze obserwatora i ta sytuacja została mi zarzucona.
Również mam jeden przypadek, również po awansie, tylko do klasy A. 70 minuta, przewinienie w środku pola, gwizdże faul, piłka leci i wpada do bramki. Nie muszę już mówić, co się działo, kiedy wróciłem do tego faulu. Atmosfera na boisku troszeczkę się zepsuła, no ale... Mecz został doprowadzony do końca.
Błędy, popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, no ale żeby tych błędów było jak najmniej, potrzeba jest przede wszystkim dobre przygotowanie teoretyczne, to raz, ale dwa, no musicie panowie trzymać formę. Tak pokrótce, jak wyglądają wasze przygotowania, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, tempo gry z każdą ligą wyżej rośnie.
Tak, choć mogłoby się wydawać, że jakby w czwartej lidze te przygotowania nie muszą być tak intensywne jak u kolegów, no to myślę, że wszyscy gdzieś jesteśmy na tym samym pułapie, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne i przygotowanie kondycyjne. Przygotowania jakby wyglądają troszeczkę różnie u nas, bo ja i Marcin przygotowujemy się indywidualnie, Tomek już jest objęty tym przygotowaniem takim centralnym, więc tutaj współpraca również z trenerem przygotowania, panem Krzoskiem. My przygotowujemy się, tak jak powiedziałem, indywidualnie. No i przygotowania jakby nie różnią się tym od przygotowań piłkarskich, to znaczy w trakcie sezonu i przed sezonem i w przerwie zimowej jakby intensyfikujemy nasze przygotowania, nasze treningi, są one na wyższym pułapie. W trakcie sezonu, czyli w tym okresie, nazwijmy to startowym, już troszeczkę niżej. Myślę, że tutaj też Tomek może powiedzieć, jak wyglądają.
No w przypadku panów Dawida i Marcina, no to znam z zawodów biegowych ulicznych w Gorzowie, że chyba to bieganie wam nie najgorzej idzie, prawda?
Staramy się trenować, startować. Sport to zdrowie, to jest nasza taka dewiza i nie możemy sędziować w danym dniu, w weekendzie nie mamy sędziowania, to staramy się gdzieś wystartować, żeby cały czas podtrzymywać tą aktywność w tygodniu. Też łatwiej się przygotowywać do tego, wiedząc, że gdzieś tam jeszcze mamy jakiś bieg, jakiś mecz, to też większa motywacja jest do tych treningów.
Natomiast jeżeli chodzi o poziom centralny, to już wygląda bardziej profesjonalnie, tak?
To znaczy tak, mamy własnego trenera, dostajemy treningi, które musimy przeprowadzać w przeciągu całego tygodnia. No i one są bardzo zróżnicowane. Mamy od niskiej intensywności biegowej przez crossfity na siłowni, wysokiej intensywności biegowej, przyspieszeń, odnowa biologiczna, basen, sauna. W trakcie rundy, kiedy mamy mecze w weekendy, mam trzy treningi, niska, wysoka i siłownia. Natomiast jeżeli teraz już skończyliśmy sezon, to mamy cztery treningi i przed samym egzaminami, które odbędą się w lutym, wjeżdżamy na pięć treningów, żeby żeby być przygotowanym już na 100%.
Czyli no, też takie proporcje można powiedzieć, jak w przypadku piłkarzy. Jest wiele, można powiedzieć, myślę, że kilka na pewno mitów, jeżeli chodzi o kwestie sędziowskie, przepisy i tak dalej. Jest wiele rzeczy, o których kibice się kłócą na forach. Myślę, że jedna z takich najbardziej tych kwestii, o których kibice się kłócą, to zagranie ręką, czy to w polu karnym, czy poza. Oczywiście to największe kontrowersje wzbudza zagranie w polu karnym, gdy decyzja jest, jeżeli chodzi o podyktowanie rzutu karnego. Najprościej tłumacząc, jakie w tym momencie są wytyczne, jeżeli chodzi o rękę. I widzę już tą minę, żeby każdy przeciętny kibic zrozumiał, kiedy jest karny, kiedy nie ma karnego.
Tak, mina mówi sama za siebie, ponieważ ręka to jest nasz ulubiony wątek do rozważań. Przy zagraniu piłki ręką bierzemy pod uwagę, czy piłka była oczekiwana, czy była nieoczekiwana dla zawodnika, który broni. Jeżeli piłka jest oczekiwana z dalekiej odległości, to bierzemy pod uwagę tylko, czy piłka dotknęła tej ręki, czy nie dotknęła ręki. Jeżeli dotknęła, jest przewinienie. Natomiast jeżeli piłka jest nieoczekiwana, zadajemy sobie pytanie, czy zawodnik miał ułożone ręce naturalnie, czy nienaturalnie. Jeżeli miał ułożone ręce naturalnie, to czy mógł uniknąć tego kontaktu? Jeżeli mógł uniknąć kontaktu, to i zagrywa piłkę ręką, jest przewinienie. Jeżeli nie mógł uniknąć, gramy dalej. Także jest to bardzo... Sędzia ma bardzo dużo rozstrzygnąć w przeciągu ułamka sekundy.
Czyli nie tylko przygotowanie teoretyczne, nie tylko przygotowanie fizyczne, ale też chyba trzeba ćwiczyć umysł, żeby ten umysł i koncentracja sprawnie pracowała.
Oglądanie wielu sytuacji. Mamy takie nagrania UEFA-owskie, dostajemy, gdzie są różne sytuacje pokazywane i to takie utrwalanie sobie tych decyzji podejmowanych przez najlepszych sędziów też nam pomaga w szybkim podejmowaniu tych decyzji.
Mówiąc też jakby właśnie najprościej, tym prostym językiem, na ile macie w przypadku już, nie już zostawmy to zagranie ręką, ale w przypadku fauli, na przykład takich sytuacji stykowych, gdzieś walka o piłkę, zawodnicy machają rękami, na ile macie pole do własnej interpretacji i ewentualnie pozwalania na dalszą grę, interpretując to na kozi gdzieś zawodnika, czy też nie, no taką typową walkę o piłkę, gdzie w grę wchodzą właśnie ręce i tak dalej.
Wydaje mi się, że pułap odgwizdywanych przewinień przez sędziów jest sprawą indywidualną. Są sędziowie, którzy pozwalają grać w piłkę zawodnikom, dopuszczają do takiej ostrzejszej, można powiedzieć, walki o tą piłkę. Przeważnie są to sędziowie, którzy wcześniej grali w piłkę, a są sędziowie, którzy odgwizdują drobniejsze przewinienia i ten pułap odgwizdywanych fauli jest u nich znacznie niższy i więcej przewinień jest przez nich odgwizdywanych w czasie meczu.
Tutaj też zależy od ligi, którą sędziujemy, ponieważ na szczeblu centralnym zawodnicy chcą grać. I zdarzyło mi się, że schodziłem z meczu zadowolony, bardzo dobrze poszło. Podszedł do mnie jeden zawodnik śląskiej drużyny i powiedział: panie sędzio, gratulacje, ale następnym razem bardzo proszę pozwolić nam grać. I od tamtego momentu...
Bo w grę wchodzą po prostu wyższe umiejętności, czysto piłkarskie.
Dokładnie.
Po prostu.
I od tamtego momentu zacząłem puszczać tą grę. Zawodnicy chcą grać, ale ciężko jest mi się przestawić, wracając ze szczebla centralnego na nasze podwórko.
Gdzie jest tak zwana laga i tak dalej. No, oklepanie piłki, rozgrywanie piłki ciężko też ze względu na może i na specyfikę boisk, może nie tylko przyczepiajmy się do umiejętności piłkarzy. Dobrze, panowie, moglibyśmy pewnie jeszcze kilka kwestii poruszyć, natomiast no, przebrnęliśmy przez tą specyfikę sędziowania i można do waszego szerokiego grona dołączyć jak?
Tak, dokładnie. Właśnie jakby umawiając się na spotkanie, taki był jakby główny nasz cel, czyli właśnie zaprosić każdego, bo i kobiety, i panów na kurs sędziowski, który rozpoczyna się w styczniu. Tomek i Marcin będą również prelegentami, będą prowadzili zajęcia, jeżeli chodzi o...
Pozwolę sobie na zgryźliwą uwagę. Wbrew pozorom jest więcej pań sędziujących niż taka jedna pani znana, często promowana. To tak kwestią dygresji. Proszę dalej.
Tak, tak, tak. Wiem, co pan redaktor miał na myśli. Tak, jest więcej kobiet sędziujących. Tak. I jakby nasze spotkanie miało właśnie przede wszystkim zachęcić osoby do zapisania się na ten kurs. Kurs rozpoczynamy w styczniu. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w siedzibie Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Jak już będzie troszeczkę cieplej, wyjdziemy również na boisko, żeby jakby przeprowadzić takie zajęcia prawie praktyczne, bo ta praktyka to tak naprawdę dopiero wychodzi w czasie walki na boisku, ale będziemy się starali również takie zajęcie przeprowadzić. No, zapraszamy każdego. Warunki: 16, ukończone 16 lat, oświadczenie o niekaralności i każdy, kto ma ochotę jeszcze spróbować swoich sił w piłce nożnej, bądź wie, że już, tak jak w moim przypadku, tak jak mówiłem wcześniej, że nie osiągnie gdzieś jakiegoś poziomu piłkarskiego, zapraszamy na kurs. Tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Liczę na to, że ktoś słyszący tą audycję jeszcze się do nas zgłosi.
A jak się można zgłosić?
Zapraszam na stronę Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Tam w zakładce Kolegium Sędziów są wszystkie informacje dotyczące kursu sędziowskiego. Można również napisać osobiście do mnie maila dawid.kuraszkiewicz@gmail.com i wszystkich niezbędnych informacji tam udzielę.
Powiedział Dawid Kuraszkiewicz, sędzia czwartej ligi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Sędzia również był z nami, Marcin Celejewski, trzecia liga. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I Tomasz Białek, druga liga.
Dziękuję bardzo.
W magazynie piłkarskim jeszcze dwa krótkie tematy. Futsaliści Paolo rozpoczęli sezon w drugiej lidze zachodniopomorskiej od turnieju w Szczecinie. Tam pokonali dwa zespoły miejscowej Akili. O szczegółach trener Paolo Paweł Cierach.
Poziom nie jest jakiś tam oszałamiający. Graliśmy z dwoma drużynami, które nazywają się Akila Szczecin. Tak naprawdę aż szkują dopiero w tej drugiej lidze. Próbują ten futsal, ten drugoligowy tworzyć w szczecińskim. Wygraliśmy zdecydowanie. Pierwszy mecz 7-3 z pierwszą drużyną, z drugą natomiast chyba 13-2 albo 12, już teraz nawet nie pamiętam, jak to się finalnie skończyło. No, były momenty takie, że nie byłem zadowolony, szczególnie początki meczów. Gdzieś tam wchodzimy trochę bojaźliwie w tą grę, tracimy głupie bramki. Finalnie fajnie to wszystko wychodzi, gonimy i odrabiamy, gdzieś tam nadrabiamy tą grą, tą taktyką i kondycją. Natomiast no, gdzieś tam jakieś te rezerwy są, szczególnie właśnie w początku meczu.
Kolejne odsłony w styczniu.
Tak, w styczniu troszkę się pozmieniało, bo było tak, że byliśmy my, dwie drużyny ze Szczecina i Wybrzeże Rewalskie Rewal w tej naszej grupie. Dołączyła jeszcze drużyna Kolegium Sędziów ze Szczecina, którzy się zgłosili. Pięć drużyn i troszkę układ gry się zmienił. Mieliśmy grać w okolicach 13 stycznia w Rewalu. Ten turniej jest, natomiast my tam nie jedziemy. Gramy dopiero za miesiąc praktycznie u nas w Gorzowie, około 20 stycznia. Do nas przyjeżdża tutaj Rewal, przyjeżdża drużyna ze Szczecina, więc też już teraz zapraszam kibiców na halę przy ulicy Czereśniowej. Na pewno będą fajne emocje i kilka fajnych zagrań.
I jeszcze na koniec dobra wiadomość. Przyszłoroczny finał Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego odbędzie się 22 czerwca w Gorzowie na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Mówi wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i zarazem prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gorzowie, Zdzisław Czyrka.
Przemiennie puchary odbywają się na terenie województwa, raz na północy, raz na południu. Tym razem przypadł ta przyjemność organizacji po naszej stronie, dlatego też podjęliśmy decyzję o tym, żeby jednak finał odbył się w Gorzowie. Łączymy to również z kursokonferencją trenerów całego województwa. Trenerzy już zjawią się w Gorzowie w piątek, w sobotę finał. Wszyscy trenerzy będą zobowiązani uczestniczyć, myślę, że z przyjemnością, ale to będzie jeden z elementów szkolenia. Finał wojewódzki.
Poprzednie finały odbywały się w mniejszych miejscowościach, na mniejszych stadionach. Trochę łatwiej było zapełnić te stadiony. Teraz będzie trudniejsze zadanie. Pewnie liczycie na dobry zestaw w finale.
Tak, liczymy na dobry zestaw, a ponadto liczba naszych trenerów przekracza już 300 osób, więc te 300 osób jest gwarantowane. Natomiast oczywiście tutaj będziemy rozmawiali ze szkołami. Chcemy namówić szkoły do uczestnictwa w tym finale, jak również chcemy zorganizować dla szkół specjalny konkurs dla najlepiej kibicującej szkoły.
W dzisiejszym magazynie piłkarskim to wszystko. Na kolejny zapraszam 8 stycznia, a wszystkim kibicom gorzowskiej piłki życzę zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, no i obyśmy w nowym roku mieli powody do radości dzięki naszym zespołom.
Magazyn piłkarski w każdy wtorek po 17 w Radiu Gorzów na 95 i 6 FM.